Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o nietypowej grze, o Hoju, a gra, która ma ten fajny skrót, to Hearts of Iron 4. Oczywiście, jak zawsze, nie gadam sam, bo sam bym nie umiał. Zresztą mam tylko 94 godziny, co w wypadku tej gry no jest wstępem, takim samouczkiem, który należy przejść. A jest ze mną, oczywiście, gość, Michał. Michał.
Tak, to ja. Witam wszystkich. Jak się macie? Ja co prawda nie mam 94 godzin. Na samym Steamie mam około 600, a z czasów, kiedy się uczyłem grać i byłem biedniejszy, nie było mnie stać na gry, mam już, sądzę, że łącznie z tym wszystkim około 2600 godzin wygranych. Hearts of Iron.
Myślę, że po takim czasie zazwyczaj zadaję pytanie, czym jest po prostu dla ciebie dana gra i zastanawiam się, co po takim czasie czujesz do tej gry? Czy masz z nią jakieś takie specjalne wspomnienia, specjalne miejsce w sercu?
Zdecydowanie ze wszystkich gier strategicznych, poczynając przez jakieś Heroesy, Europki i tak dalej, aż do samego Hoja trafiając, że tak powiem, grało mi się w niego najlepiej, najprzyjemniej, najwięcej, że tak powiem, się nauczyłem i, że tak powiem, wręcz się zakochałem w grach strategicznych, więc mam do niej zarówno taki sentyment jako jednej z moich ulubionych gier, po prostu, ale odczuwam do niej po tylu tysiącach godzin jednoczesną nienawiść i to chyba każdy gracz Hoja zrozumie, głównie z powodu na przykład głupiego systemu AI, czy wielu elementów gry, które są po prostu niedopracowane od dobrych 4 lat.
Tak na początku, przybliżając może słuchaczom, bo jednak mówiąc strategia, zazwyczaj właśnie mamy takie Heroesy, XCOM'a, czy choćby Company of Heroes 2, które można powiedzieć, że są bardziej taktycznymi grami, które opierają się bezpośrednio na zarządzaniu jednostkami. Tutaj jednak mamy tą dużą skalę, tą skalę faktycznie strategiczną, gdzie zarządzamy całymi państwami. Gra, żeby uściślić, zaczyna się, dwa tryby są. Jeden zaczyna się w 1936 roku, drugi w 1939. Oczywiście gra się skupia na II wojnie światowej. I dla mnie osobiście pierwsze takie odczucie, jak włączyłem tą grę, to skojarzyło mi się z Excelem. Te wszystkie zaopatrzenia, w które przykładasz określoną ilość fabryk, które produkują z określoną skutecznością, produkując dany sprzęt na dzień, to skojarzyło mi się tak bardzo z tabelami. To mogłoby być dosłownie na maturze. Co jeśli sprzęt piechoty produkuje 5 fabryk ze skutecznością 20%? Też miałeś takie wrażenia?
Na samym początku, z pierwszym zderzeniem się z Hearts of Iron, uściślając Hearts of Iron 4, ponieważ jedynka, dwójka i trójka, od której się jako jedynej odbiłem, wyglądały one odrobinę inaczej. Ale Hearts of Iron 4 to zdecydowanie na samym początku, kiedy ją pierwszy raz spiratowałem, nie bójmy się tego stwierdzenia, dopiero później postanowiłem wspierać firmę Paradox, żeby się nauczyć w to grać oczywiście, to faktycznie miałem wrażenie, że ta gra to jest symulator Excela z tym, co się dzieje w rzeczywistości. Nie ma co się oszukiwać oczywiście, ale powiem ci, że to jest tak jak prawie z prawdziwym Excelem. Im dłużej z tym siedzisz, tym więcej te tabelki, wszystko dla ciebie zaczyna mieć znaczenie. A nawet bym powiedział, że zaczynasz w pewnym momencie trochę ekstrapolować dane, na przykład zwracając uwagę, czy jakiś atak się powiedzie, czy chociażby sam fakt produkowania czegoś, żeby się z kimś innym zmierzyć, no to po prostu możesz zacząć interpretować wyniki. O, to jest dobre określenie, że nie patrzysz na to jak na surowe liczby, że masz 1000 karabinów, tylko wiesz, że do czego ci te 1000 karabinów się może przydać. Ale faktycznie jest to perfidny Excel.
Chociaż muszę powiedzieć, że to co powiedziałeś, że w pewnym stopniu kochasz tą grę, to dla mnie jest to samo, że ten Excel jest taki uzależniający, że po prostu uwielbiam sobie patrzeć, jak ta efektywność produkcji powoli rośnie, jest coraz więcej tego sprzętu i powoli znikają po prostu te braki, braki w zaopatrzeniu, bo zazwyczaj grałem Polską i Polska ma straszne problemy, ale może zanim przejdę do Polski, do ogólnie realiów, to przedstawię naszego drugiego gościa, który przed chwilą do nas tutaj dołączył. Mam nadzieję, że nie ma żadnych problemów. Igorze, jak tam jesteś?
Jestem, halo, dzień dobry.
My się już pochwaliliśmy, ile godzin mamy w hoju, może ty też powiesz?
Obecnie... Tak sprawdzę, jest 2722. No jest trochę na tych godzin.
A chciałbym zapytać, bo po tylu godzinach już wiemy, czym jest dla was hoj, ale jak zaczynaliście tak właściwie? Bo czy w czasach, czy w dawnych czasach zaczęliście z poradnikiem, czy sami, czy jak po prostu poznawaliście te tajniki gier? Bo już wiadomo, że to nie jest prosta gra.
Akurat w moim wypadku, jeśli mogę zacząć przed Igorem, to sytuacja była dosyć zabawna, bo ja dosłownie zacząłem jakieś tam palgumę, jakiś tam, jakiś samouczek, kto by się tam w ogóle tego uczył, tylko spróbowałem to odpalić sam. Myślałem, że po tylu godzinach przebranych w inne strategie to zrozumiem. No i jak możesz się domyślić, zrozumiałem tyle, że jest to symulator Excela. I zacząłem po prostu od samouczka. I tego pierwszego podstawowego, który jest bodaj, o ile dobrze pamiętam, na Włochach pod dowództwem Bebiko. I faktycznie samouczek Hoja, jeśli chodzi o wprowadzenie do poprzedniej wersji, tej pierwszej, oryginalnej, był wystarczający, żeby zacząć i się czegoś uczyć. Nie potrzebowałem jednak, na szczęście, żadnych poradników z internetu. Co niestety w wypadku późniejszych niektórych, że tak powiem, dodatków, jak choćby La Resistance, już potrzebowałem pomocy, ponieważ był po prostu dodatek dla mnie zbyt skomplikowany, żebym go tak od samej podstawy umiał zrozumieć.
A ty, Igorze?
Z mojej strony to wyglądało tak, że jak tylko informacje, że nowa edycja Hearts of Iron wychodzi, do mnie tarły, to bardzo się podekscytowałem nową grą, ale wtedy nie miałem komputera, który by w dobrej jakości pozwalał mi grać. Więc na początku tylko oglądałem filmiki z tej gry od Ioxcast, ale gdy w końcu kupiłem Hearts of Iron, to wskoczyłem od razu na rzeszę niemiecką. Nie przechodziłem samouczka i gra wyglądała tak, że przez pierwsze naście godzin cały czas przegrywałem, aż w końcu udawało mi się jakieś rzeczy osiągać. Raczej nie stosowałem poradników, tylko spróbowałem sam ogarnąć co i jak.
Ja osobiście na początku starałem się sam ogarnąć, ale nie udało mi się. Mówiąc krótko, mi się to nie udało. Myślę też po części, że to było spowodowane tym, że bardzo starałem się grać Polską, ten... że tak powiem, taki patriotyczny po prostu wymóg, żeby wygrać Polską II wojnę światową, przeważył i starałem się nie ugrać, co było stosunkowo trudne, no bo jak wiemy z historii, mimo że paradoks nie do końca się trzyma tych realiów historycznych, no ale jednak Polska nie miała w żaden sposób dobrego położenia. No więc zazwyczaj, jeśli starałem się walczyć jednocześnie z Rzeszą Niemiecką, jak i z ZSRR, to kończyło się bardzo, bardzo szybką po prostu przegraną. Więc myślę, że gdybym zaczął od, nie wiem, takiej Rzeszy właśnie, która ma znacznie lepszą pozycję, to mogłoby być łatwiej. Jednak tych mechanik jest też dość sporo i to, co zauważyliście, że są DLC, które po prostu dużo też zmieniają, bo po prostu dodają kolejne mechaniki. Myślę, że jedną z takich mocniejszych DLC było La Resistance, które dodało cały element szpiegostwa, ale no też było Waking the Tiger, które dodało bardziej zaawansowanych dowódców, do czego zmierzałem. Że po prostu tej mechaniki jest coraz więcej, szczególnie jeśli zaczynamy grać z DLC. A jakbyście, gdybyście mieli właśnie takiemu nowemu graczowi, który teoretycznie ma wszystkie DLC i chce zacząć grać, to co byście mu doradzili, żeby zaczął grać właśnie samodzielnie, na przykład na multiplayerze, czy jednak żeby zaczął od jakichś filmików, czy to gameplay, czy to stricte poradników?
Osobiście zresztą założenie, że ma wszystkie DLC-ki i wszystkie te dodatki nawet z muzyką Sabatonu, to poradziłbym zdecydowanie jednak poradniki albo chociażby oglądanie filmów niektórych youtuberów, którzy tłumaczą, co robią. Obecnie chyba z jednym z moich ulubionych, youtuberów, mimo że osiągnięcia mam prawie wszystkie, to cały czas oglądam The Bitter Steel, Terrora, który notabene jest Polakiem, i kilku innych, którzy po prostu tłumaczą, co robią, i to jeszcze w taki sposób, żeby ktoś, kto dosłownie wchodzi, odpala pierwszą godzinę i tylko wie, gdzie co kliknąć, żeby coś zobaczyć, umiał się tym obsłużyć. To jest faktycznie sposób tłumaczenia Bitter Steela. Jeśli chodzi o multiplayer, nie polecam. Jeśli chodzi o multiplayer, to Hearts of Iron jest zupełnie inną grą, zupełnie inne na przykład doktryny opłaca się robić, zupełnie inne template'y dywizji. W sensie, że template'y, no, wzory budowania dywizji, o, buduje się zupełnie inaczej, jest to całkowicie inny styl gry i fakt, to co się robi na multiplayerze, dosłownie AI to by zamordowało, ale żeby się nauczyć grać, to jest zdecydowanie za wysoki poziom wejścia.
Igorze?
Według mnie dalej najlepszym sposobem jest odkrywanie gry samemu. Nie za bardzo oglądałem poradniki do Hearts of Iron, ale te, na które trafiłem, zazwyczaj i tak były bardzo przytłaczające dla nowego gracza. Mimo że na początku te nasze jakieś buildy będą może nie optymalne, ale sami odkryjemy i dowiemy się to, co działa. Ale zgadzam się, że gra single player, a multiplayer to jest kompletnie inny świat.
Poruszyłeś, Michale, taki temat jak templatki, właśnie wzory dewizji i cele narodowe. I może troszeczkę to pociągnijmy, gdyż śmieliśmy już się z symulatora Excela, czyli tak naprawdę sfery gospodarczej, gdzie planujemy produkcję sprzętu wojskowego, który następnie trafi do naszych wojaków. No ale są też, można powiedzieć, że dwa inne podstawowe filary rozgrywki, czyli właśnie cele narodowe i templatki właśnie, czyli budowa dewizji i sama wojna. Tak naprawdę cele narodowe mi się wydają, że są taką polityką, która powinna być inaczej zaimplementowana, gdyż to jest właśnie taka polityka, która coś faktycznie umożliwia więcej niż wypowiedzenie wojen, gdyż właśnie w celach narodowych możemy na przykład utworzyć jakieś kolaboracje międzypaństwowe. Czy wy też tak to postrzegacie jako taka poprawna mechanika dyplomacji, która nie mogła zostać zaimplementowana w inny sposób?
To jest skomplikowane, jeżeli mogę pierwszy raz powiedzieć. To zależy też od dodatku, ponieważ te drzewka, które były w podstawowej wersji gry, są w sumie bardzo nudne i polegają na zasadzie 70 dni masz fabrykę, 70 dni masz ileś tam procent na badania, powiedzmy na czołgi, a późniejsze drzewka dodają fajne mechaniki, na przykład sojusz radziecko-niemiecki, gdzie wszystkie państwa demokratyczne przyłączają się do aliantów, aby stworzyć sojusz, który obali tamto przymierze, lub ta ententa bałkańska pod przywództwem Turcji, gdzie wszystkie państwa, które są we frakcji, otrzymują bonus.
Michale, masz coś do dodania a propos celów narodowych?
Cele narodowe to jest takie, bym powiedział, rozwiązanie trochę debiloodporne, bo tak naprawdę umożliwia jakieś wykreowanie sytuacji, bo przecież od celi narodowych, zamiast iść z pewnym wąsatym akwarelistą z Austrii, możemy pójść drogą Kaisera, zamiast iść, że tak powiem, drogą pana Churchilla, możemy iść z Oswaldem Mosleyem w Wielkiej Brytanii, co umożliwia nam po prostu wybranie innych ścieżek, takie ukierunkowanie specyficznych zachowań w państwie, czy też zmianę w niektórych państwach, ponieważ są po prostu na przykład cel narodowy w Niemczech, który umożliwia odtworzenie Austro-Węgier czy Wielkiego Imperium Osmańskiego przez wpływanie na politykę kraju, ale zdecydowanie jest to zbyt ubogie i to widać, bo patrząc chociażby po drzewku Włoch, no to tam nie masz żadnej opcji innej niż iść z Bebikiem, w sensie z Mussolinim, co tak naprawdę powoduje, że w nowszych drzewkach fajnie można się bawić z tych nowszych dodatków, a w tych starych po prostu, że tak powiem, odklepuje się co musisz odklepać i idziesz dalej, no taka prawda. Jest to zaprojektowane prosto, ale nie powiedziałbym, że dobrze jest. Jest to po prostu proste rozwiązanie.
Znaczy mi przede wszystkim to, według mnie, to paradoks starał się tym zastąpić jakąś taką szerszą politykę. No bo poza tym właściwie polityka się opiera tylko na uzasadnianiu celów wojennych, wypowiadaniu wojny i gwarantowaniu niepodległości, które tak naprawdę daje po prostu cele wojenne na wypowiadającego wojnę. I tutaj się tak właściwie koło zamyka i nie możemy za bardzo nic więcej zrobić. Chyba że na przykład zmienimy swój ustrój, chociaż to też w zależności od kraju wygląda nieciekawie, powiedziałbym, bo polega tylko na wybraniu doradcy, który będzie wzmacniał dany kierunek polityczny, czyli faszystów, demokratów lub komunistów. No i w ten sposób zmienimy swoje nastawienie i konkretne państwa będą chciały nas przyjąć do frakcji i do sojuszu. Więc to jest takie...
Dodatki w dużym stopniu to zmieniły, bo później pojawia się opcja kupowania licencji od innych państw, prawa na przemarsz, prawa na dokowanie, wysyłanie atasze wojskowego.
Landlisy.
Pojawiło się trochę opcji, aczkolwiek nadal jest to dość... Wydaje mi się, że ubogie. I szczególnie brakuje mi opcji na zakończenie wojny, która właściwie jeśli się rozpocznie, to już trwa.
Tak, komputer nigdy nie przyjmie pokoju, a z graczem jest to możliwe dopiero po 6 miesiącach i gdy jeden gracz utraci chyba 50% punktów zwycięstwa?
No, coś takiego, ale jeszcze jest jedna opcja, którą dodał jeden z osobiście moich ulubionych dodatków, który że wszyscy uważam, że jest beznadziejny, mianowicie La Résistance, który dodawał też opcję przez szpiegów chociażby boostowania popularności partii swojej, co w, albo obniżania stabilizacji przez propagandę bodajże, co wcześniej w dawniejszych czasach przed chyba 2019 rokiem, jeśli się nie mylę, bo chyba wtedy w lutym wyszedł ten dodatek, chyba, była opcja jeszcze jedna polityczna jako boost popularity, który po prostu za punkty polityczne na miesiąc zwiększałeś na przykład poparcie faszystów i było to ok, ale teraz właśnie agencje dodały tą możliwość chociażby wywołania wojny domowej czy zmniejszenia punktów potrzebnych do kapitulacji, przez co atakując Rosję nie trzeba iść prawie pod Władywostok, oraz można wywoływać wojny domowe, co też jest całkiem fajnym urozmaiceniem i kilka razy mi się przydało.
Tak, widziałem nawet bardzo fajne przejście za pomocą Wielkiej Brytanii, gdzie nie było użyte żadne siły wojskowe, tylko właśnie sami szpiedzy doprowadzający do wojen domowych. Więc faktycznie La Résistance fajnie dodał fajne opcje walki z przeciwnikiem, które nie są stricte militarne. Więc zgadzam się, że to jest całkiem fajny dodatek i też widziałem, że jest bardzo, bardzo hejtowany. No ale cóż.
Co do wojen domowych, jakże jest temat, to akurat paradoks trochę poprawił się z tymi wojnami domowymi, chociaż w nowych dodatkach dalej są problemy. Tak naprawdę, jeżeli wybucha ci wojna domowa i o tym wiesz, to wystarczy usunąć całe wojsko i dodać sobie jedną dywizję kawalerii w rekrutacji. I w momencie, w którym wybucha wojna, wystawiasz tą jedną dywizję kawalerii i w większości przypadków zdążysz wygrać wojnę, zanim ta druga strona wojny domowej wystawi jakiekolwiek dywizję. Chociaż Bardock próbował coś z tym zrobić, na przykład w Niemczech, gdzie i tak pojawiają się te dywizje bazowe, czy tam w Hiszpanii, gdzie nie można usuwać wojska.
Wojna w Hiszpanii to jest chyba w ogóle jeden z najbardziej denerwujących elementów tej gry, jeśli mam być szczery.
Ja akurat uwielbiam wojnę domową w Hiszpanii. Jedyne, co mnie denerwuje w całej tej wojnie domowej, to że jako państwo wspierające jedną ze stron, nie mam pojęcia o tym, kiedy jakby mój sojusznik planuje ofensywę za pomocą tych eventów. I muszę co jakiś czas klikać wszystkie prowincje, żeby dowiedzieć się, czy któraś ze stron akurat organizuje ofensywę.
A co cię denerwuje w wojnie domowej?
W wojnie domowej w Hiszpanii? Pomijając fakt, że człowiek musi ją toczyć przez przynajmniej rok, bo to nie jest takie... W sensie, że da się to wygrać w 2 miesiące nawet. Kilka razy mi się nawet udało, ale to jest po prostu trudne, męczące. Jest mnóstwo negatywnych modyfikatorów, jeśli chodzi o atak i organizację dywizji. Kosmiczne braki w zaopatrzeniu. Co tam jeszcze? Aha, no oczywiście nieważne, po której stronie stoisz, czy republikanów, czy faszystów, i tak ci wybuchnie dodatkowa wojna domowa. Musisz tym zapobiegać innymi celami narodowymi, co wymaga dodatkowego tracenia czasu. O panie! Aha, no i sam fakt, że po zakończonej wojnie domowej jesteś tak wyniszczony, że chociażby zaatakowanie Francji, no wiadomo, Portugalię to tam, jak się trochę odbudujesz, to można nakryć czapkami, ale zaatakowanie takiej Francji przed Niemcami to jest naprawdę przyzwoity wysiłek. Albo żeby jeszcze do tego zaatakować Wielką Brytanię, albo się w ogóle samej osi postawić, to jest mnóstwo tańca, zabawy i innych wesołych rzeczy.
No trochę to, znaczy to jest trochę po prostu zgodne historycznie, bo nie mieliś za wesoło. Też mam takie wrażenie z Polską, że trzeba się nagimnastykować i akurat w przypadku Polski najłatwiejsze opcje, jakie widziałem, które samemu też udało mi się wykorzystać, to dołączenie po prostu albo do osi, albo do komunistów, żeby zniszczyć tą drugą stronę, a później po prostu zdradzić ją i wbić nóż w plecy. Jednak kiedy nie chcemy zostać neutralni, no to też jest dość dużo zabawy, żeby jakkolwiek móc wytrzymać walkę z którymś z tytanów. A chciałem jeszcze zapytać a propos właśnie mechanik różnych, co się według was liczy, żeby być dobrym graczem w Hoja, w Hearts of Iron? Czy można mieć jakieś specjalne zdolności, nie wiem, umiejętności matematyczne na przykład, żeby być lepszym w grę, czy trzeba po prostu lepiej znać grę, znać jej mechaniki?
Zdecydowanie bym powiedział, że w tej grze znajomość mechaniki to jest jedno. Bo znajomość mechaniki to jest, że tak powiem, mały wierzchołek góry lodowej. Znacznie większym problemem jest samo AI. Wiedzieć takie głupoty jak ile państw można zaatakować, zanim Wielka Brytania i Francja zaczną wszystko gwarantować. Albo jeszcze lepiej, jak sprawić, żeby Wielka Brytania i Francja zaczęły gwarantować wszystko, tylko nie to, co ty chcesz. Na przykład świetnym sposobem jest uzasadnianie celu na państwa, jakim nie chcesz wypowiedzieć wojny. W przypadku, powiedzmy, Szwecji. O, to będzie świetny plan. Szwecja ma opcję utworzenia Imperium Skandynawskiego. Trzeba po prostu podbić Finlandię, Norwegię i Danię. Problem jest taki, że jeśli podbijemy Danię i Norwegię, to Finlandia będzie zagwarantowana przez naszych przyjaciół z Zamorza. No to co można zrobić? Jednym z tych rzeczy jest właśnie wykorzystanie głupoty AI. Można wypowiadać wojny, ten uzasadniać cel wojenny na przykład jakieś państwa tam Łotwa, Litwa, Estonia, jakieś tam Bułgarię, Grecję, Turcję, ponieważ koszt gwarantowania niepodległości za każdym razem rośnie o 25 punktów. Aż w pewnym momencie Wielka Brytania, bo jak będzie potrzebowała na przykład 250-300 punktów politycznych do gwarantowania niepodległości, to tego nie zrobi, bo nie będzie w stanie tyle uzbierać i można sobie na przykład oskrobać taką Finlandię na świeżo, nie?
Igorze, coś chciałeś dodać?
Chciałem powiedzieć coś podobnego, ale przede wszystkim znajomość gry bardzo pomaga. Na przykład z tym, że jeżeli już mamy dużo godzin rozgranych, to wiemy, że na przykład jedna fabryka ciężarówki na początku gry powinna wystarczyć nam na całą grę. Lub takie rzeczy jak odpowiedni wybór doktryny do tego, co robimy, lub odpowiednie dodanie statystyk na sprzęcie, gdy ulepszamy na przykład samoloty.
Chciałem się was też zapytać, właśnie jeśli chodzi o ciężarówki różne takie i sprzęt, to zauważyłem, że są wykorzystywane właściwie, można powiedzieć, że jest taka główny wzór dewizji o szerokości 20 i 40. Szerokość dewizji to po prostu statystyka w grze, która po prostu określa, jak duża ma być dewizja. No i wiadomo, 20 to jest taka mniejsza dewizja, 40 to jest taka większa. No i w każdym razie im więcej rzeczy do niej dodajemy, tym jest szerzej. No i zobaczyłem, że wszyscy korzystają właściwie z identycznych templatek, chyba że coś jest bardzo, bardzo niestandardowe, na przykład gramy krajem, który nie może sobie zafundować tyle, na przykład artylerii, bo w tej domyślnej templatce właśnie wykorzystuje się tylko piechotę i artylerię. Więc czy też macie takie wrażenie, że większość rzeczy jest jednak niewykorzystywanych w tej grze? Takie jak wozy pancerne, piechota właśnie zmotoryzowana, czy na przykład ciężkie myśliwce, jeśli mówimy o lotnictwie?
Oj, tu sądzę, że Igor się ze mną zgodzi, że template i wykorzystywanie różnych rodzajów broni to jest temat rzeka i powiem, według mnie osobiście to jest jeden z nas rzeczy, która cholernie dzieli graczy Hoja, bo template'y są bardzo sytuacyjne, w sensie, że wiadomo, są standardowe 20 i 40, ale template'y są często dostosowywane pod coś. Chociażby można do takiej standardowej 40 dodawać niszczyciele czołgów i nagle taka dywizja pancerna staje się mordercą. Więc to tak samo sprzęt wsparcia, to ktoś lubi namioty medyczne, mimo że są totalnie beznadziejne i bezużyteczne? Okej, możesz używać. Więc no, to mówię, to na wielu forach, jakbyś posiedział czasem więcej na stronie facebookowej Herzowa Iron Polska czy tam zagranicznej, to byś widział dosłownie wojny na śmierć i życie o to, co jest użyteczne w dywizji, a co nie. I sądzę, że Igor się ze mną zgodzi.
To jest właśnie duży problem, bo to też się różni, czy gramy single player, czy multiplayer, czy jakieś mody, bo to jest bardzo sytuacyjne, ale duża część sprzętu jest po prostu zbyt droga, żeby to wprowadzić. Na przykład jeżeli chcemy zrobić, powiedzmy, template 7 piechoty, 2 artylerie, ale w wersji zmotoryzowanej, koszt bardzo wzrasta, bo do tego musimy wyprodukować pełno ciężarówek i jeżeli mamy już wkładać jakieś surowce w robienie lepszych dywizji, dlaczego nie zrobić na przykład 2 dywizji czołgów zamiast robić zmechanizowane czy zmotoryzowane dywizje? A część sprzętu, na przykład gdy zbadamy artylerię rakietową, to z tego co pamiętam, artyleria rakietowa 1 jest gorsza od zwykłej artylerii z tego samego roku i dopiero po zbadaniu kolejnych technologii opłaca się ją wstawiać do dywizji.
No tak samo jeszcze chyba jednym z większych problemów jest to, że marynarka jest strasznie niezbalansowana. Tak naprawdę, żeby cokolwiek zrobić marynarką, wystarczy być małpą po trepanacji czaszki i zacząć produkować submariny, jeszcze, a nie najlepiej, no, łodzie podwodne w sensie, i dodatkowo jeszcze ulepszać jej parametry i tylko klepać coraz lepszy poziom i jeszcze do tego bombowce morskie i co tam flota USA, co tam flota Wielkiej Brytanii czy Japonii, nie da rady.
To jest właśnie problem, że niektóre rzeczy w Hearts of Iron bardzo irytują, bo jeżeli nie przewidzimy, że przeciwnik to zrobi, to czasem jest zbyt późno, żeby sobie z tym poradzić. Na przykład jeżeli jako Brytyjczyk nie zbudujemy wystarczająco floty i lotnictwa, które może sobie poradzić z łodziami podwodnymi, a Niemiec naprawdę dużo zainwestuje w łodzie podwodne, zanim będziemy w stanie sobie z nimi poradzić, Niemiec już będzie miał taką przewagę, że może próbować robić Sea Liona lub kompletnie zagłodzi nas z dostawy gumy i przegramy w lotnictwie.
Jeszcze tym problemem też jest to, co się stało chyba po Laresistą, bo nie pamiętam, żeby to było przed poprzednimi dodatkami. Ogromnym i to bardzo dużym kłopotem jest lotnictwo, które z dodatku na dodatek miało skutecznie zwiększane znaczenie co to prowadziło do tej sytuacji, że teraz praktycznie jeśli nie gra się jakimś majorem, jakimś rzeszą, jakimiś Włochami, które są w stanie od początku budować samoloty bliskiego wsparcia, które obecnie są chyba MVP, nie ma lepszego samolotu, ponieważ one dają ich dominację powietrzną i wsparcie naziemne, co jest po prostu, nie wiem, jakimś śmiechem na sali, to po prostu nie da się grać bez na przykład dodatkowych inwestycji w artylerię przeciwlotniczą, czy zbudowaniem kosmicznych ilości przy tych artylerii naziemnej, którą można budować tak jak się buduje fabryki. I to doprowadziło do absurdalnego momentu, w którym wczoraj grając Bizancjum z Grecji musiałem chyba czekać rok, żeby być w stanie przeskoczyć Rosjan w produkcji samolotów, bo oni po czteroletniej wojnie z Niemcami nadal mieli większe lotnictwo niż ja, to co było śmiechu warte.
Z lotnictwem są takie smaczki, że na przykład przez jakiś czas, jeżeli mieliśmy jeden samolot w powietrzu, a przeciwnik miał żadnego, to dostawaliśmy 100% jak pełną wartość bonusu za panowanie w powietrzu. I kilka patchów temu to zostało zmienione, że ten bonus się graduje i stopniowo się zwiększa, więc jakby jeżeli o tym wiedzieliśmy, to wystarczyło, że mieliśmy więcej samolotów od przeciwnika i mogliśmy zwyciężyć. Ale z lotnictwem są ciągle takie problemy, że na przykład myśliwce 1 nie są w stanie skutecznie zestrzeliwać na przykład KAS-u 1. I możemy naspamić KAS 1 i skutecznie wygrać jakiś konflikt na początku gry.
KAS, czyli samoloty właśnie bliskiego wsparcia, o których wspomnieliśmy, że dodają i mogą atakować ziemię, czyli czołgi, i dają dominację w powietrzu. No tak, widziałem ostatnio nawet posty o lotnictwie, gdzie kasy potrafiły niszczyć kilkaset czołgów dziennie, co jest dużo, co może naprawdę przeważyć front.
Mogę dać taką radę, że wysłanie jakichś samolotów, czy wtedy jakiekolwiek, które mogą wykonywać misję bliskiego wsparcia, na przykład do Hiszpanii jako ochotnicy, wygeneruje o wiele więcej doświadczenia niż wysłanie myśliwców.
A jakie mechaniki byście widzieli w przyszłości? Bo trochę powiedzieliśmy o tym, jakie są i jakie są złe. A co byście chcieli zobaczyć dodatkowego?
Tak właśnie się zastanawiam, bo te rzeczy, które chciałbym zobaczyć w Hearts of Iron, to jest taki temat rzeka, że mógłbym ze spokojem chyba z 8 godzin o tym mówić, ponieważ brakuje po pierwsze zaawansowanej polityki zagranicznej, czyli tego właśnie symulatora kończenia wojny wcześniej niż po dojściu na drugi koniec kraju. Zdecydowanie brakuje chociażby fajnych mechanik związanych z dodatkowymi zagrywkami taktycznymi, w sensie, że teraz obecnie jeśli chodzi o symulator walki, co uważam, że jest świetnie zrobione w Hearts of Iron, stawia się linię frontu, ustawia się linię ofensywną i dopóty nie walczysz chyba z Rosjanami po wybiciu im 8 milionów żołnierzy albo po desancie na Brytanię, to i tak trzeba mikrować, trzeba samemu decydować, co robi pojedyncza dywizja, żeby po prostu nie stracić większości swojego manpowera, swoich ludzi w poborze, no bo to jest po prostu marnotrawstwo, a to jest coś, co się bardzo wolno generuje, no chyba, że gramy Portugalią, bardzo wolno się generuje, a brakuje właśnie dodatkowych zagrywek innych niż zwykła linia ofensywna czy szpica. Ci, którzy grają, będą wiedzieli, że kiedy się wejdzie na zielony, żółty lub czerwony bąbelek walki, to widać takie elementy, jak jest walka prowadzona w tym miejscu, tam zaraz przy obrazkach dowódców. Brakuje takich dodatkowych zagrywek, żeby mógł na przykład manewry rozkrzydlające w planach dodatkowe wprowadzać, bo mikrowanie Rosji po raz 15 albo 400 jest po prostu męczące, śmiechowarte i denerwujące. Tak samo jest z mikrowaniem USA. Ci, którzy się desantowali po 45 roku, wiedzą, o czym mówię, że to się po prostu Da zrobić, jest to dosyć proste, ale wymaga po prostu czasu, uwagi i myślenia. Dodatkowo coś, co ja bardzo chętnie bym zobaczył, to byłby ulepszony system marynarki wojennej, w której po pierwsze są znerfione łodzie podwodne, a po drugie są na przykład dodatkowe elementy jak ostrzał, chociażby wybrzeża, co by też mogło pomóc. Wiadomo, można na przykład robić to bombowcami, niszczyć komuś porty i tak dalej, fabryki, co się często robi, żeby po prostu samemu sobie ułatwić, jak ktoś chce. Ale właśnie takie ostrzały portów, co by dodatkowo osłabiało po prostu przeciwnika, dla graczy zaawansowanych to by była prawie żadna zmiana, ale dla graczy początkujących byłoby świetne. Ale to jest chyba tylko ten do desantu.
Nie, jeżeli wybierzesz chyba pancernik lub ciężki krążownik i podpłyniesz pod prowincję morską, dywizja broniąca się tam przeciwnika dostaje karę 10 lub 15% za ostrzał z morza. O ile się nie mylę, można jeszcze zboostować perka generałowi, że ten bonus się zwiększa do 20%? Coś na stylu.
Ale to mówisz właśnie o samym wpływie do walki, a mi chodzi na przykład o niszczenie infrastruktury, o niszczenie fabryk, co też by było przydatne. No bo tego mi brakuje, takiego, wiesz, elementu jakby rozpoczęcia przed samym desantem. To by mi się naprawdę i spodobało, i byłoby przydatne tak naprawdę. Chociażby, żeby osłabić Trzecią Rzeszę, kiedy próbujesz coś zrobić.
A ty, Igorze, jakie mechaniki masz?
Jakaś opcja na przykład wyłączenia państw Ameryki Południowej, zanim rozpocznę grę, żeby te państwa, które i tak nic nie robią przez całą grę, nie lagowały mi rozgrywki. To, że forty, które budujemy, umocnienia, jakieś fortyfikacje, nie są ukierunkowane. Linia Marzinota była budowana w stronę Niemiec. W takim razie dlaczego w trakcie D-Day'u, jeżeli bronimy się na linii Marzinota, dostajemy bonus do obrony jako Niemcy? To tego totalnie nie rozumiem. To, że nie możemy kontrolować tego, jak AI korzysta z naszych prowincji. Na przykład jeżeli grając jako Wielka Brytania, dokonamy desantu na Sycylię podczas wojny z Włochami. Czasem zdarza się tak, że nasi sojusznicy kontrolowani przez komputer zalewają tą prowincję i nasze zaopatrzenie znika i nie możemy się ruszyć. I ten desant jest na nic.
A bardziej czekacie na DLC, czy może czekacie w jakimś stopniu na Hearts of Iron 5?
Szczerze, bardziej niż na Hearts of Iron 5 i DLC czekam, aż w końcu Paradox pójdzie po rozum do głowy i zmieni silnik tej gry, żeby dało się grać po 42 roku.
No cóż, to trochę jeszcze poczekasz, zgaduję. Chociaż, kto wie. W każdym razie trochę mówiliśmy o historii, o tym, co mogłoby się wydarzyć i że te cele narodowe mogą właśnie nam pomóc w podążaniu za tą linią historyczną, albo wręcz odwrotnie, wręcz doprowadzić do sytuacji tak abstrakcyjnych i dziwnych, że to przechodzi ludzkie pojęcie i z niektórych dróg, jakie państwa mogą obrać, wręcz tworzą się memy, bo Paradox poszedł naprawdę daleko. Więc takie pytanie, czy ogólnie interesujecie się historią, czy po zobaczeniu jakiegoś celu narodowego zastanawiacie się, co tam się działo, czy po zobaczeniu jakiegoś konfliktu sięgacie po jakieś artykuły na ten temat?
Szczerze, jeśli chodzi o samo bycie fanatykiem historii, to tak, to jestem cały ja. Jestem zajarany historią dzięki swojemu tacie od najmłodszych lat, więc praktycznie Hearts of Iron dla mnie, jeśli chodzi o tą historyczną ścieżkę, że tak powiem, nie było żadną tajemnicą. Nic specjalnie nowego się nie dowiedziałem, ale jeśli chodzi o te niehistoryczne ścieżki, to dowiedziałem się sam bardzo dużo. Chociażby o samym Oswaldzie Mosleyu, czy kilku innych postaciach historycznych, które się pojawiają w Hoju, a wcale tak łatwo nie jest je zobaczyć. Między innymi, że tak powiem, pani Kaiserowa, którą można zobaczyć idąc ścieżką Opus Hitler, tam przeciwstawić się Hitlerowi w drzewku Niemiec, to przy tworzeniu Holy Roman Empire właśnie można zobaczyć cesarzową. O niej osobiście nie wiedziałem, a jak zobaczyłem to w Hearts of Iron, dopiero o tym zacząłem czytać, więc jest to fajna opcja po prostu, żeby szukać nowych ciekawostek z niby doskonale znanego tematu.
No bo możemy dodać, że zazwyczaj Paradox jakby daleko nie odchodził, to jednak zazwyczaj bazował choć trochę na jakichś możliwościach, na ludziach, którzy faktycznie żyli, na paktach, które faktycznie były w jakimś stopniu istniejące, nawet jeżeli tylko w głowie. Dla przykładu takim alternatywną historią Ameryki jest to, że srebrne koszule przejmują władzę, kiedy tak naprawdę srebrne koszule w Ameryce miały poparcie rzędu kilkuset czy maksymalnie kilku tysięcy osób. A Igorze, jak z tobą? Jak bardzo ten aspekt historyczny w Hoju cię pociąga?
Dla mnie to było podobnie, że większość rzeczy historycznych, które się dzieje, widziałem jak do tego doszło, albo dlaczego coś się stało, ale takie aspekty jak na przykład Mephobils, nie wiedziałem dokładnie jak to finansowanie zbrojenia Niemiec działało i dzięki właśnie Hearts of Iron dowiedziałem się, że w ogóle coś takiego istnieje i dalej kształciłem się. Dzięki tym informacjom, że takie coś w ogóle istniało.
Można by było zażartować, że Hearts of Iron zamiast lekcji historii w sumie współcześnie ma to w czasach pandemii ma to więcej sensu niż mogłoby się wydawać. Ale tak kontynuując temat historii, czy jak gracie, to zazwyczaj gracie właśnie ustawiając cele historyczne, które wymusza na AI podążanie, może nie wymusza, ale bardzo mocno zachęca je do podążania tą historyczną ścieżką, czy jednak odznaczacie historyczne cele i pozwalacie tworzyć się naprawdę szalonym rzeczom?
Zależy. Jeśli chodzi o wbijanie osiągnięć, to zdecydowanie, że tak powiem, historyczna ścieżka jest bardziej opłacalna, bo po prostu umożliwia przewidzenie pewnej puli rzeczy. Nie stanie się nic niespodziewanego w stylu Wielkiej Brytanii przechodzącej na faszyzm. Ale Hearts of Iron ma niestety taką głupią mechanikę, sądzę, że to będzie, nie będzie zbyt ofensywne stwierdzenie, że niektóre rzeczy mają procent szans, żeby się stać. Co w przypadku chociażby III Rzeszy powoduje, że chyba w 9 na 10 przypadków, nawet na niehistorycznych celach, Rzesza i tak pójdzie w remilitaryzację Rhinelandu, przez co i tak mniej lub bardziej pójdzie historyczną ścieżką, może później wypowie wojnę Polsce, może zamiast tego najpierw, może będzie zamiast tego miała wojnę z Czechami i tak dalej, czy z Austrią. A w jednym przypadku to faktycznie będzie wojna domowa, ale no, taka jest sytuacja, nic z tym nie zrobimy. Ale jeśli chodzi o sam fakt niehistoryczny, jeśli nie gramy pod osiągnięcia, to bardzo fajna jest opcja ustawienia sobie, że ktoś ma iść pod losową ideologię, czy na przykład, że Rzesza ma iść pod Kaisera, Niemcy ma, ten, Francja ma iść pod faszyzm i tak dalej, to można sobie takie rzeczy poustawiać i wtedy to dopiero się fajne rzeczy zaczynają dziać.
A jaka jest wasza taka najbardziej szalona rzecz, która się wydarzyła w trakcie gry?
Sporo tego było. Chyba największym memem to było dla mnie, jak na niehistorycznych celach grałem sobie Meksykiem, ponieważ chciałem tam zrobić trzy osiągnięcia, które tam polegały na podbiciu Ameryki. Chciałem mieć Rosję jako swojego papeta, co się nazywa marionetkę, i zdobyć prowincję w Europie wybrzeżną. No i tak sobie grając z Meksykiem, to zanim doszedłem do etapu, w którym faktycznie zacząłem walkę z Ameryką, bo to zacząłem robić chyba dopiero w połowie 39, to już od dobrych 2 lat trwała druga wojna światowa, związana z tym, że Czechy nie zgodziły się na oddanie Sudetenlandu, a Włochy już dołączyły do Niemiec, przez co już była II wojna światowa i Amerykanie też zdążyli się dołączyć, bo Japonia po prostu na nich cel wypowiedziała. I ja sobie wypowiadam wojnę Ameryce, a w tym momencie się skapnąłem, że Ameryka skapitulowała, bo Włochy się na nią zdesantowały i ją podbiły. W 1939. Dziękuję, do widzenia.
A ty, Igorze?
Według mnie najfajniejsze są te ścieżki na małych państwach, które prowadzą do World Conquestu. I granice z takimi małymi państwami właśnie są najfajniejsze akcje. Ale wracając do sprawy fokusów, to jest taki problem, że nawet jeżeli ustawimy alternatywną historię, to często komputer, jeżeli jest jakiś fokus, który tymczasowo daje jakiś debuff czy tam karę, nie wybierze go i na przykład weźmie polityka dającego boost do faszyzmu, ale nie wybierze żadnego innego fokusu i według gry Kanada na przykład idzie już pod faszyzm, ale nie wybierze żadnego kolejnego fokusu i zostanie demokratą do końca gry i dalej dołączy do aliantów.
A jaka była twoja najdziksza historia? Taka gra, w której wszystko poszło tak dziwacznie, że ciężko to nawet odpowiedzieć.
Ostatnio miałem taką grę jako Bułgaria. W Hiszpanii wybuchła czterostronna wojna domowa, po czym Portugalia dołączyła i w niej wybuchła wojna domowa. I w jakiś sposób każda frakcja Hiszpanii dołączyła do frakcji i w 1937 była wojna światowa.
Szybko. Ale wspomniałeś też o mniejszych krajach i faktycznie też napotkałem ten temat, mianowicie spotkałem się z filmem o tym, jakie mniejsze kraje się ciekawie rozgrywa. Czy masz jakiś swój właśnie taki ulubiony mały kraj, którym dążysz do światowej dominacji?
Ostatnio właśnie Niderlandy i Bułgaria mają bardzo ciekawe drzewka, które mają dużo opcji politycznych. Te państwa są dość trudne i nie mają dużego przemysłu, więc naprawdę trzeba, powiedzmy, ograć to dyplomatycznie. I o ile nie stosujemy takich śmiesznych sztuczek jak Tauron, czyli wysyłamy 1000 dywizji do stacjonowania na terytorium Wielkiej Brytanii, a potem wypowiadamy wojnę marionetce, to ciężko jest wygrać taką kampanię.
To zdecydowanie, ale jeśli chodzi akurat o te minory, czyli Turcję, Grecję i Bułgarię dodane teraz w The Battle of the Bosphorus, to szczerze są to jedne z najciekawszych państw, bo o ile się nie mylę, to nawet Paradox się sprzedał, że te drzewka robił na podstawie modów, poprawnie jeśli się mylę, ale on chyba tak, chyba nawet to przyznał, to są to państwa, które, jeśli mam być szczery, na przykładzie obecnie mojego ulubionego kraju, drugiego w sumie, zaraz obok Rumunii, to dosłownie Grecja jest jednym teraz z najbardziej niezbalansowanych państw, ponieważ idąc odpowiednią ścieżką możemy odtworzyć Bizancjum, oczywiście trzeba iść w faszystów, odtworzyć Bizancjum i potem krok po kroku można zdobywać dominację na każdym terenie, co oznacza, że najpierw mamy jako kory Grecja, potem dochodzi nam Turcja. Możemy po zrobieniu tem Bizancjem, czyli ostatniego celu w akurat drzewku politycznym, możemy mieć jako tereny narodowe Włochy, całe Bałkany, pół Afryki, chyba całą Azję mniejszą i tam fragment chyba Iraku i chyba jeszcze, nie jestem pewien, fragment Hiszpanii, ale tego nie powiem na 100%, co sprawia po prostu, że jako malutkie państwo po kolei zdobywamy bez żadnych kar, najmniejszych, cały przemysł i całe zasoby ludzkie i całe zasoby, że tak powiem, materialne wszystkich państw dookoła. Co do, że tak powiem, państewko, które ma jako kory Turcję, całe Bałkany, Włochy, pół Afryki, Azji mniejszej, zdecydowanie jest w stanie przemysłowo zniszczyć każdego przeciwnika. No. Fakt faktem, jak przyznał Igor, trzeba umieć to zrobić i podejmować pewne decyzje, ale no nadal, no nie jest to słabe, to jest wręcz, bym powiedział, przez paradoks przesadzone.
A takie pytanie, bo wspomnieliśmy, że nowe DLC poprawiło kilka drzewek i trzeba powiedzieć, że drzewko tych celów narodowych Polski jest aktualnie ubogie. To chyba jest najlepsze słowo. Niektórzy ludzie, którzy mają więcej godzin niż ja, mówili, że jest wręcz słabsze od takich standardowych, generycznych drzewek, które dają tam kilka fabryk. Oczywiście mody to naprawiają, aczkolwiek czy czekacie na właśnie ulepszenie tego drzewka?
To podstawowe drzewko ma ten bonus, że jeżeli dobrze je wykorzystamy, możemy wykorzystać właśnie poszczególne boosty do technologii, żeby zbadać coś bardzo szybko. A w tym bazowym, nie, to nie jest bazowe, to jest z darmowego DLC dla Polski. Tak naprawdę najlepsze jest to, że dostajemy chyba 5% do poboru, czyli pójdziemy pod faszyzm.
Jeszcze jedna jest rzecz, to się, nie pamiętam jak się po polsku, ale to jest chyba polski rewanżyzm, coś takiego.
Tak, że możemy wcześniej wybrać wojnę.
Tak, i to jest jeden z najistotniejszych celów, który tak naprawdę sprawia, że to drzewko jest znacznie lepsze od tego stokowego, że tak powiem, generikowego się to mówi w naszym świecie, bo umożliwia na przykład we wczesnym etapie podbój Czechosłowacji, czy Acy oraz na przykład powiedzmy Rumunii albo Litwy. Co dalej powoduje, że na przykład podbijając Czechosłowację możemy podbić też Węgry, co doprowadzi do sytuacji, że już mamy trzy państwa pod sobą, lub raczej bym to powiedział w sobie, z czego na przykład Węgry akurat to na pewno jego przyzna są dobrym sojusznikiem, bo są cholernie agresywne i mają dosyć spoko przemysł z drzewka, to właśnie ten jeden cel umożliwia jak w ogóle granie Polską. Granie Polską tak naprawdę teraz to jest śmiech na sali. Taki fun fact, jeden cel niemiecki, nie pamiętam jak go się nazywa, ale chyba Hermann Göring-Werke, daje nam więcej fabryk militarnych niż całe drzewko Polski.
Masz 6 cywilek w jednym fokusie? Tak, są takie 2.
6 cywilek i chyba 6 militarek, są takie 2 fokusy.
Nie, to jest 6 cywilek i potem slot badawczy.
Aha, faktycznie, dobra, sorry, pomyłka.
Jeżeli chodzi o Polskę, to według mnie o wiele lepiej podbić Litwę, otworzyć Commonwealth i oddać Gdańsk. Wtedy możesz iść na wojnę z Związkiem Radzieckim, kiedy ma karę za czystkę.
No, tylko w tym musisz pamiętać o jednym absurdzie, że cel Danzig or War ma ten problem, że powinien usuwać żądania terytorialne, on tego nie robi. W sensie, że usuwa z Gdańska, usuwa z Poznania, ale nie usuwa z Katowic. Co sprawia, że nawet jak oddasz Gdańsk, to Niemcy i tak ci wypowiedzą wojnę.
To chyba zostało już naprawione, z tego co pamiętam.
Sprawdzałem wczoraj, przegrałem przez to i nie jest. Myślę, że czasami podobno, gadałem ze swoim znajomym, czasami faktycznie usuwa, ale na 6 moich prób zrobienia, że tak powiem, osiągnięcia Bureau of Artillery, to ani razu mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby mi usunęło właśnie claima z tych, jak to się nazywa, z Katowic.
No to ja miałem akurat szczęście. Ale z tego, co ostatnio widziałem na grupie, to Paradox zapowiedział poprawę między innymi właśnie drzewka Polski i drzewka Włoch, o którym też zresztą dzisiaj wspomnieliśmy. Czego byście najbardziej oczekiwali od takiego drzewka?
Dostępna jest roadmap w ogóle devsów, która jest aktualizowana od jakiegoś czasu i tam jest wszystko, co Paradox chce zmienić, zanim uzna, że gra jest jakby kompletna. I właśnie drzewko Polski jest na liście do zmian. Ale jeżeli chodzi o następny patch, z tego co pamiętam, on nosi nazwę Barbarossa?
Chyba tak, coś takiego.
Oczekuję, że w końcu pojawi się drzewko do Związku Radzieckiego. I możliwe, że naprawią czołgi, bo walka pancerna akurat jest bardzo nudna według mnie.
Nie da się ukryć, to jest sama prawda. Ja ci powiem, że na przykład w tej Barbarossie, prawdopodobnie, która ma nadejść, osobiście oczekiwałbym, żeby pomijając oczywiście nowych drzewek i jakiejś fajnej nowej mechaniki, która będzie możliwa do wykorzystania przez wszystkie państwa oczywiście, to oczekiwałbym, żeby na przykład Polska miała takie opcje jak powrót do monarchii, oczywiście pójście drogą faszystów czy komunistów też by było mile widziane, Tylko boję się, że Paradox zrobi... Znowu to zrobi. Zrobi to na przykład z Węgrami, gdzie Węgry jako możliwość pójścia w Austro-Węgry ma świetne drzewko. W pójście w faszystów też jest fajne drzewko. A w pójście w komunistów to...
No, jest okropne to drzewko. No. Ta komuna węgierska jako żądania wobec Rumunii żąda, aby Rumunia oddała Bukowinę Związku Radzieckiemu.
No, więc no to są śmiechu warte i boję się po prostu, żeby nie zrobili tego dokładnie w ten sam sposób, nie?
Może znowu zainspirują się jakimś modem i przekopiują. Chociaż w sumie nie narzekałbym, bo są mody, które dodają fajne drzewka do Polski. I fajne po prostu mechaniki, bo w jednym na przykład jest cała mechanika planu czteroletniego, gdzie musimy wypełnić określoną ilość fabryk i wtedy dostajemy plusy za to. Ale skoro o modach mowa, to nie da się ukryć, że jednak społeczność Hearts of Iron bardzo mocno na nich polega, gdyż poprawiają po Paradoksie bardzo wiele rzeczy, między innymi właśnie mogą usuwać Amerykę Południową, która zazwyczaj się mało liczy, a dużo laguje, czy właśnie uzupełniać jakieś takie drzewka narodowe, dodawać mechaniki, czy zmieniać całkowicie uniwersum. Czy jest jakiś szczególny mod, który byście najbardziej polecili, o którym chcielibyście powiedzieć?
Jeśli mam być szczery, takich modów jest na pewno sporo. W sensie, że wiadomo, są mody, które się odbijają takim echem jak Modern Day, ale z takich najlepszych obecnie modów chyba ogrywanych jest właśnie Regnum Polonae oraz Kaiserreich. I był jeszcze już niestety niewspierany, w sensie, że niewspierany, nieuaktualniany mod 1300. To były takie trzy, według mnie chyba najlepsze i najciekawiej zrobione modyfikacje, które śmiało można powiedzieć, że mogłyby zmienić całkowicie tą grę, ale problemem jest to, że te modyfikacje są po prostu lepsze niż sama gra i po prostu bardzo dużo rzeczy naprawiają. No, nie, naprawiają, nie oszukujmy się.
Igorze, masz jakieś swoje typy?
Moim ulubionym modem jest The Road, głównie przez to, że dodał, kiedy jeszcze nie było drzewek, dodawał bardzo dużo kontentu dla innych państw. No z takich ciekawszych modów jeszcze jest no, oczywiście Kaiserka, który jest najbardziej rozbudowanym modem, jednak takie główienka, które zajmują jedną prowincję, też mają drzewko, przez co gra chodzi bardzo wolno i dużo rzeczy opiera się na eventach i chcemy zrobić jedną rzecz, ale klikniemy źle event i cały jakby run jest zepsuty. Bardzo fajnym modem też jest Equestria at War. Jeżeli zapomnimy o tym, że wszędzie są kucyki, to jest grywalny.
Piękny opis. A jak jest z multiplayerem? Trochę parę słów o tym, bo właśnie na multiplayerze najczęściej widziałem mody, które poprawiają... No, poprawiają wydajność i zazwyczaj dodają trochę kontentu. Bo Road tu 56RP to właśnie z tego co widziałem taki jeden z popularniejszych na multiku, który dodaje bardzo dużo mechanik, bardzo dużo doradców, bardzo dużo możliwości ustawienia w państwie. Więc jak jest z tym multiplayerem? Czy łatwo znaleźć graczy? Czy trzeba instalować mody?
Jest kilka społeczności jakby do Hearts of Iron na multiplayer. To jest grupa, która gra powiedzmy hardkorowego historykala, gdzie są mody, gdzie wszystko, co nie jest historyczne, jest usuwane z gry, żeby ktoś czasem nie zrobił jakieś kłopoty. I te gry są takie, powiedzmy, tryhardowe. Są gry właśnie takie, gdzie odgrywamy coś, na przykład na Tomic Egg Roleplay modzie. Ale są też jakieś grupki, które grają na modach, które zmieniają rzeczywistość.
Sądzę, że można powiedzieć, że to jest kolejna rzecz, która mocno podzieliła graczy. Ponieważ multiplayer to jest jedno, że używa się modów chociażby, że przez słaby silnik tej gry, to dodatkowo się właśnie usuwa chociażby Ameryki, czasami obydwie, bo wiadomo, że USA to jest ten chyba największy gracz na arenie, jak on wchodzi, to zazwyczaj już mało kto ma szansę. bo on po prostu wszystko przeciśnie przemysłowo, ale dodatkowo jeszcze są takie problemy jak zupełna różnica rzeczywistości, jaka jest, dzieli też singla i multi, co sprawia, że na przykład obecnie chyba na singlu najczęściej używaną doktryną jest Superior Firepower, czyli tak zwana dwójka, i Mass Assault, czyli tak zwana czwórka. Rzadziej jest Blitzkrieg, bo po prostu Blitzkrieg wymaga potężnego przemysłu, a jakby nie patrzeć, to na multiplayerze nagle Grand Battle Plan, czyli trójka, i jest jedną z lepszych doktryn, i czwórka, czyli ten właśnie Mass Assault, Superior Firepower i Blitzkrieg prawie wcale nie są używane. I jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, dlatego osobiście multiplayery gram rzadko. Nie umiem się odnaleźć w tym zupełnie innym środowisku.
Chciałem zapytać, czy w momencie, w którym jest taki gracz jak ja, który ma już powiedzmy te 100 godzin, który w miarę rozumie grę, czy dla niego jest łatwe wejście w ten tryb multiplayer, ale rozumiem, że to bardzo dużo zależy od samych ludzi, na jakich trafimy, od ludzi, których chcemy trafić, ale rozumiem, że raczej społeczność jest prężna i nieważne, w co będziemy chcieli pójść, czy właśnie w taką odgrywanie, czy może właśnie w taką walkę po prostu, to znajdziemy do tego ludzi.
Tak, często właśnie brakuje ludzi, więc jeżeli ktoś okaże chęć, to sojusznicy nawet wytłumaczą, co robić krok po kroku.
Albo wręcz bym powiedział, czego nie robić. Na multiku coś, co mi się bardzo nie podoba, to jak sobie możesz odpalić jakiegokolwiek angielskiego youtubera i zobaczyć, jak on tłumaczy, jakie są tam właśnie najlepsze typy budowania dywizji. Gra na multiplayer po prostu sprawia, że malutkie państewka jak, nie wiem, Holandia czy Portugalia znacząco tracą na swojej sile, na znaczeniu na arenie międzynarodowej, bo po prostu zbyt mocno odstają przemysłowo od tych dużych państw i nie są one w stanie jednocześnie poradzić sobie z potężnymi karami, jakie na początku dostają, bo chyba każde małe państwo w tej grze zaczyna z takim potężnym minusikiem, który przez 3 lata próbujesz zwalczyć, to do tego jeszcze musisz budować przemysł, który prawie nigdy się nie zrówna z przemysłem takiej Rzeszy, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii. Co powoduje, że taki świeży gracz, jeśli by wszedł do takiej gry, to musi być dosyć mocno obeznany i mocno obtłumaczony, żeby cokolwiek zrobić.
Taka jedna rzecz, która mnie ciekawi pod względem mechaniki, to jak wygląda prędkość, bo zazwyczaj kiedy gram sam, no to ustawiam największą prędkość, pauzuję, kiedy coś jest potrzebne, no bo jednak powiedzmy, że jeden dzień, jedna sekunda, czy w zależności, który mamy rok, jak szybko komputer jest w stanie renderować decyzję, no to jest taka prędkość rozsądna, żeby przejść jakoś. A jak to jest na multiku, czy wszyscy gracze muszą zdecydować, jaka jest prędkość?
Host zarządza prędkością gry, tylko on może zmieniać prędkość i jakby bazowa prędkość zależy też od internetu i komputera hosta, ale jeżeli gracze mają jakby złe komputery albo niewystarczająco szybki internet, to też lobby będzie spowalniać i prędkość będzie spadać, na przykład z piątki na czwórkę, czy nawet jeżeli ta prędkość będzie na czwórce, to nie będzie taka sama prędkość jak na singlu na czwórce.
Dodatkowo też na samą prędkość będzie wpływało też pozostali gracze, bo to widać, host widzi, czy ktoś jest na przykład spóźniony 1 czy 2 dni od rzeczywistego czasu gry, co też wpływa, że trzeba na przykład z czwórki przełączyć na trójkę albo z trójki na dwójkę.
Czy jest to po prostu dynamicznie regulowane w zależności od potrzeb?
Zdecydowanie.
Jest trochę też taka różnica, że grając na singlu, jeżeli chcemy przygotować sobie na przykład desant, powiedzmy, nie wiem, D-Day, to możemy sobie zatrzymać grę, porobić spokojnie desanty, a grając na trybie wieloosobowym, jeżeli zatrzymamy grę, żeby zrobić 10 desantów, to nikt raczej nie będzie zadowolony.
To też jest dodatkowa trudność.
Trzeba szybko myśleć.
Ale i tak zostało to trochę zmienione, bo kiedyś, o ile dobrze pamiętam, chyba to Mendigan zmienił, to żeby trzeba było wszystko startować z jednego portu KD-Santy i można było jakby tylko w jedno miejsce, w sensie, że się klikało i można było jedną prowincję zaznaczyć, a teraz jak się wybiera, to się wybiera jakąś prowincję i się podświetlają sąsiednie prowincje, do których można się zdesantować, co też ułatwia. I właśnie chyba było to zrobione, o ile się nie mylę, właśnie pod multiplayer.
Dobrze. W takim razie powoli przechodzimy do końca, bo może wypstrykałem się z pytań. I chciałbym zapytać, czy macie jakieś takie słowo kończące od siebie dla potencjalnych graczy, czy może nawet dla graczy, którzy mieli już kontakt z Hojem, na temat Hoja?
To badanie doktryn lotnictwa zmienia bardzo dużo, przede wszystkim zręczność. I gracze bardzo często nie doceniają lotnictwa.
Ode mnie powiedziałbym, żeby zarówno początkujący, jak i starsi gracze, starsi to na pewno o tym wiedzą, plan bitewny, jaki się można ustawić po ustawieniu linii i narysowaniu sobie, gdzie wojsko ma iść, to jest tylko tak naprawdę boost. Zdecydowanie lepiej jest walczyć kratka po kratce samemu decydując, ponieważ można znacznie zminimalizować straty, co przy słabych przemysłach naprawdę pomaga. I osobiście uważam, że właśnie prowadzenie walki w ten sposób to jest najlepsze, co ta gra ma, i więc warto z tego korzystać i warto się tym bawić.
A jakbyście zachęcili nowych graczy, żeby dołączyli? Ludzi, którzy jeszcze nie mieli przyjemności czy nieprzyjemności zagrać w Hearts of Iron i się zastanawiają, to co by im byście powiedzieli?
Nie przerażajcie się ilością Excela, który się tam pojawia. Ta gra po prostu wymaga odrobinę cierpliwości i chęci. Ta gra ma to do siebie, że jest z jedną z tych gier, która ma bardzo wysoki próg wejścia, jeśli chodzi o wiedzę. Nie najwyższy, są oczywiście gry z wyższym, ale dosyć wysoki, ale kiedy się tego nauczymy, bardzo fajnie to rekompensuje. No, w naszym przypadku, akurat moim i Igora, prawie 3000 godzin dobrej zabawy.
No, zdecydowanie duża satysfakcja z udanej kampanii, gdy ustalimy sobie jakiś cel, na przykład właśnie odtworzenie Bizancjum w pełnych granicach. Mimo że zrobimy 10 runów i 9 nie wyjdzie, to przynajmniej za 10 jest wielka satysfakcja, gdy klikniemy decyzję i jest na przykład odtworzenie tego Bizancjum.
No dobra, to by było wszystko na dziś na temat Hearts of Iron. Pod koniec przypomnę, że był ze mną Michał.
Dziękuję wam bardzo.
I Igor.
Dzięki.
Miłego.
Do zobaczenia, na razie.